Przy mikrofonie Michał Trela, 32. kolejka to wreszcie taki moment sezonu, kiedy czegoś zaczynamy się dowiadywać. Wiemy już, że Ruch Chorzów został drugim spadkowiczem, wiemy, że Jagiellonia Białystok została drugim po Wiśle Kraków uczestnikiem europejskich pucharów. Wiemy też, że po raz czwarty w ostatnich 4 latach będziemy mieli nowego mistrza, będzie nim albo Jagiellonia Białystok, albo Śląsk Wrocław. Innych opcji już nie ma. Natomiast na szczęście na 2 kolejki przed końcem nie wszystko jest jeszcze jasne, więc będziemy mieli o czym rozmawiać i dywagować przez najbliższą godzinę z kawałkiem o tym, co się wydarzyło w poprzedni weekend. A razem ze mną jest tradycyjnie Grzegorz Wojtowicz.
Witam wszystkich.
No i właśnie, czy we wstępie twoim zdaniem powiedziałem prawdę, bo może wszystko jest już jasne i nie ma znaków zapytania. Odwołuję się tutaj do twojego tweeta z wczorajszego wieczora, kiedy powiedziałeś, że trzeci spadkowicz to Korona Kielce, no i że Legia Warszawa miejsca w pucharach już nie puści. Szczególnie to drugie wydało mi się taką tezą, od której można zacząć, bo brzmi kontrowersyjnie.
Tak, ale według mnie nie odpuszczą już tego. No, mają przed sobą, mają wszystko przede wszystkim w swoich rękach. Mają wyjazdowy mecz z Wartą, który powinni wygrać. Potem mają u siebie mecz z Zagłębiem, który oczywiście notuje ostatnio gwałtowny wzrost formy, ale jednak no, jakoś tak trudno mi sobie wyobrazić, żeby Legia tego meczu nie wygrała. W ostatniej kolejce, jeśli zwycięstwo będzie potrzebne, zresztą na tej Łazienkowskiej wiosną rzadko wygrywała, raczej rozczarowywała, więc w końcu na zasadzie jakieś tam jakiegoś przełamania musi też przyjść tam i zwycięstwo, więc tak, wydaje mi się, że Legia raczej obroni tą trzecią pozycję. Oczywiście to jest jeszcze wszystko realne, że się może wyłożyć, ale tak patrząc na to, w jaki sposób gra, to wydaje mi się, że tak będzie.
No właśnie, ja tutaj w tych twoich założeniach widzę jednak kilka słabych punktów. Pierwszy jest taki, że Legia Warszawa ma wszystko w swoich rękach. To nie są ręce, którym ja bym ufał w tym sezonie. Legia Warszawa notuje tyle różnych słabych wyników, tyle notuje wpadek, że to, że ma coś w swoich rękach, to niekoniecznie sprawia, że jej ufam. Druga sprawa jest taka, że wyjazd na Wartę Poznań, wciąż jeszcze teoretycznie niepewną utrzymania, chcącą przyklepać to utrzymanie, ale nawet po prostu wyjazd na Wartę Poznań dla nikogo nie jest wygodny, dla Legii tym bardziej. Ona tam choćby w zeszłym sezonie przegrała. Nie jest to dla mnie mecz, w którym nie widzę potencjału na jakąś wywrotkę. Trzecia sprawa, no to, że właśnie Legia, tak jak wspomniałeś, na Łazienkowskiej spisuje się słabo, więc no może jasne, może się przełamie akurat w tym konkretnym momencie, ale niewykluczone, że znowu tego nie wytrzyma. A tak poza tym, no to Legia, żeby spełnić te warunki, o których mówisz, musiałaby wygrać 3 mecze z rzędu. Jak tak patrzę na rozgrywki ligowe, to ostatni raz zdarzyło się Legii wygrać 3 mecze z rzędu. Tutaj chciałem powiedzieć, że we wrześniu, ale to też już widzę, nie jest prawda, bo tu jest wliczany mecz, który rozgrywali z Pogonią Zaległy. Więc nie wiem, czy w ogóle w tym sezonie zdarzyła się sytuacja, żeby Legia 3 mecze ligowe z rzędu wygrała. No jest tutaj moim zdaniem jeszcze wiele możliwych zwrotów akcji.
Tak, oczywiście jest też wiele możliwych zwrotów akcji, tylko gdybyś spojrzał na rywali Legii, to wszystkie te same argumenty praktycznie mógłbyś użyć, bo zarówno Górnik Zabrze, Lech Poznań, Raków Częstochowa, czy nawet jeszcze Pogoń, no w zasadzie wszystko to samo mógłbyś o nich powiedzieć. No Górnik w tej wiosny miał przez chwilę taką miniserię, no ale ostatnio też przecież prezentuje kiepską formę, słabszą formę, może nie kiepską, ale słabszą, chociaż w Krakowie było bardzo kiepsko i wyników dobrych nie osiąga. Lech Poznań wygląda mi na drużynę kompletnie rozbitą. Raków co prawda wygrał z Pogonią i tutaj może bym widział największe zagrożenie dla Legii, bo Raków ma taki w miarę nie najgorszy terminarz, ale znaczy nie najgorszy, no jedzie do Krakowi, która jeszcze pewnie będzie potrzebowała, podobnie jak Warta, jakiegoś punktu, no ale może tam wygrać, no i ma u siebie Śląsk Wrocław w ostatniej kolejce, który prawdopodobnie też będzie jeszcze walczył o mistrzostwo, no ale
No jak
jakoś
dla mnie to jest nieprzyjemny terminarz dla Rakowa.
no to właśnie, no to jest też taki troszkę argument na korzyść Legii, że po prostu to nie jest też tak, że ja uważam, że Legia nagle złapała super formę i ten mecz w Poznaniu to był mit założycielski nowej Legii Fejo, ale po prostu no, widzimy, że ci rywale mają takie same problemy albo nawet większe niż Legia, więc dlatego uważam, że Legia to trzecie miejsce utrzyma, no ale oczywiście to jest tylko prognoza, bo matematycznie to jeszcze i Raków, i Lech, i Pogoń, i Górnik Zabrze na to trzecie miejsce mogą wskoczyć, więc ja ogłosiłem koniec emocji, co nie znaczy, że tych emocji nie będzie, bo będą. O to trzecie miejsce będą emocje na pewno.
To znaczy, ja się bardziej jestem skłonny zgodzić, że na koniec sezonu Legia zajmie trzecie miejsce, i tutaj zgoda, niż że Legia zajmie trzecie miejsce, dlatego że wygra wszystkie dwa mecze do końca bez wywrotki. Bardziej właśnie spodziewam się, że w dramatycznych okolicznościach sama się potykając skorzysta na tym, że inni jej potknięcia nie wykorzystają. No bo po prostu ten punkt przewagi się okaże decydujący, a ja tylko uzupełnię to, co mówiłem. Nie było ani razu w tym sezonie sytuacji, żeby Legia wygrała trzy mecze ligowe z rzędu. Jedyne sytuacje, kiedy wygrała trzy mecze z rzędu, niezależnie od rozgrywek, to wrzesień, mecze z Aston Villą, Górnikiem i Pogonią Szczecin, czyli najlepszy moment sezonu w ogóle Legii. I druga taka sytuacja, 3-0 z GKS-em Tychy w Pucharze Polski, 1-0 z Radomiakiem, 2-0 ze Zrińskim Mostar. No więc tutaj trzy różne rozgrywki, takie coś się zdarzało, ale niezależnie od tego, to było bardzo dawno. No i to też każe mi sądzić, że Legia jeszcze gdzieś pogubi punkty, ale powiedzmy może o tym meczu, o meczu, który sprawił, że Legia wskoczyła na trzecie miejsce i teraz mówimy, że jest w tak dobrej sytuacji w porównaniu do innych drużyn. No bo mecz Lecha z Legią, no teraz toczył się w takich zupełnie nietypowych okolicznościach, gdzie jedni i drudzy są w kryzysie. Jeszcze piłkarze nie zdążyli kopnąć, już na bułgarskiej była wielka oprawa, wstyd, no pokazująca, jakie są nastroje wokół Lecha w ostatnich miesiącach. No a później to co się działo w samym meczu, to też były absurdalne sceny. Nieuznany gol dla Legii, zmarnowany karny przez Legię, dwa samobóje, po których Legia prowadzi 2-0 do przerwy. W ogóle chyba w końcowych statystykach jeden celny strzał Legii i dwa gole. No, z tych wszystkich klasyków Lecha z Legią z ostatnich lat ten był chyba jednym z najbardziej absurdalnych, nie uważasz?
Tak, nie wiem, czy nie dosłyszałem, ale chyba jeszcze nie wspomniałeś o niewykorzystanym rzucie
Nie,
karnym. O,
powiedziałem.
przepraszam, no ale rzeczywiście, no, w tym pierwszym kwadransie działo się naprawdę mnóstwo, bo tak z jednej strony czekaliśmy na ten mecz, wiadomo, mecz Lecha z Legią to w Ekstraklasie było i będzie i jest zawsze jakieś wydarzenie bez względu na to, jak te drużyny się prezentują, o co grają. No ale z drugiej strony mieliśmy gdzieś tam z tyłu głowy, że obydwie drużyny są bez formy, grają słabo, są w totalnym kryzysie. Taki sezon, który kompletnie im się nie udał. I mieliśmy obawy, czy to po prostu nie będzie jakieś takie beznadziejne widowisko. A tymczasem rzeczywiście te emocje były ogromne, oczywiście zafundowane trochę przez ten regulamin, przez VAR, bo sędzia Szymon Marciniak dwukrotnie był do niego wzywany i dwukrotnie zmieniał decyzję swoją boiskową. Właśnie ten wspomniany niewykorzystany rzut karny, no ale to było rzeczywiście coś, co przyciągało do telewizora i chłonęło się ten mecz, ale później ta temperatura według mnie trochę spadała. To tak już całościowo oceniając ten mecz, to nie, według mnie nie stał on na jakimś super poziomie. Oczywiście dzięki tej bramce kontaktowej Lecha w końcówce emocje były do końca, ale tak przez wiele minut drugiej połowy odnosiłem wrażenie, że Lech tak atakuje tą bramkę, no bo trzeba, bo mecz trwa, no musimy coś robić, ale z takim przekonaniem, że większa krzywda już się Legii nie stanie. kolei Legia też po tej niezłej, a nawet dobrej pierwszej połowie, w drugiej to w zasadzie skupiła się tylko na obronie, nic ciekawego z przodu nie wykreowała. No taka była taktyka, taka była potrzeba, ale jeśli chodzi o poziom widowiska, to już nie było w tym zbyt wiele piękna. No i oczywiście kibice swoje dołożyli, to znaczy jakieś tam, tak już wspomniałeś o tej pierwszej oprawie, były też podobno jakieś ładne, no ale też mecz przerwany, dymy. W ogóle, nie wiem, ostatnie lata mam takie wrażenie, że w Poznaniu poza tymi sezonami mistrzowskimi to zawsze jest jakaś drama na stadionie związana z kibicami, z upustem ich frustracji pod koniec sezonu, wściekłości na drużynę. Taka już to jakaś tradycja się stała, że w Poznaniu te sezony, w których Legnie zdobywa mistrzostwa, a w sumie to ich chyba było tylko trzy w ostatnich latach, to tak paroletnimi przerwami, to zazwyczaj się kończą właśnie jakąś taką większą lub mniejszą dramą na stadionie.
No poprzedni był chyba jednym z
No
nielicznych,
jedyny.
kiedy w miarę spokojnie
Tak.
wszyscy przyjęli to trzecie miejsce, no bo oczywiście było zrekompensowane bardzo dobrą przygodą pucharową. Natomiast uczymy się Gonçalo Feio jako trenera i zaczynam mieć takie wrażenie coraz bardziej, że on jest bardziej defensywnym i defensywnie myślącym trenerem niż się to przedstawiało, że tak jak widać jakieś zmiany w Legii, to jest właśnie bardziej zwarta obrona, więcej pracy bez piłki. Tutaj też to zwycięstwo, no statystyki. Wiadomo, że to, że Legia szybko strzeliła dwa gole na wyjeździe, jakoś na to wpływa, ale 36% posiadania piłki, jak wspomniałem, jeden celny strzał. Z drugiej strony, no, tu w golach oczekiwanych, Lech ma 0,56, czyli bardzo mało. To też jakby potwierdza, podkreśla te problemy z przekuwaniem posiadania piłki na stwarzanie sytuacji, ale wydaje mi się, że właśnie ta Legia Fejo niekoniecznie będzie drużyną narzucającą warunki, zabierającą piłkę i grającą tak, jak Legia często próbowała grać i jak Kostaruniaić chciał, żeby Legia grała.
No tak, ja myślę, że to będzie zdecydowanie bardziej taki pragmatyczny futbol w wykonaniu Legii pod kierunkiem tego trenera. To zresztą było widać na przykład no, za Kostaruniaicza. Legia jednak bardzo starała się rozgrywać od tyłu te akcje, no tak po prostu podaniami budować, natomiast tutaj więcej było po prostu takich wykopów bezpiecznych, które oddalały piłkę od własnego pola karnego. Oczywiście ja myślę, że w dużej mierze wpływ na taką postawę Legii, na takie postrzeganie Legii w tym meczu miał ten wynik, bo w miarę szybko objęte prowadzenie 2-0 i to troszkę jak gdyby wymusiło, może nie tyle wymusiło, ale skłoniło do takiej, a nie innej taktyki. Pewnie gdyby ten wynik był bardziej na styku, to Legia trochę grałaby inaczej, no ale widać było, że po prostu Legia, gdy zrobiła swoje w ofensywie, postanowiła już tego bronić i to, można powiedzieć, wszelkimi dostępnymi środkami.
Tak, wygląda na to, że jeśli Legia rzeczywiście, tak jak twierdzisz, utrzymałaby trzecie miejsce do końca, że w jakiś najmniejszy z możliwych sposobów, ale jednak decyzja o zatrudnieniu Fejo się obroni, że Jacek Zieliński no, podejmował to ryzyko, żeby ratować Europę i z tego grona Legia, Lech, Raków, Pogoń, no cztery drużyny będą rozczarowane, ale no jedna będzie mniej rozczarowana. Jedna jakoś będzie mogła powiedzieć, że plan minimum zrealizowała, tylko jedna. No i w przypadku Legii to byłoby jakieś zadośćuczynienie za to, co się działo, prawda?
Tak, aczkolwiek ja uważam, że Kostaruniaicz też byłby w stanie doprowadzić Legię do trzeciego miejsca.
Ja też tak uważam, po prawdzie, że no, ale oczywiście jeśli by Gonçalo Feio nie doprowadził, no to nie byłoby żadnych argumentów za tą zmianą. Tak to tego
tak,
nie
tak.
Sprawdzimy, ale Jacek Zieliński będzie mógł wyjść i powiedzieć, gdybym nie zmienił trenera, nie gralibyśmy w Europie i no i nikt mu nie będzie mógł udowodnić, że nie ma racji. Natomiast tak jeszcze w ten weekend już ostatecznie, chociaż na to się zanosiło, potwierdziło się, że Legia nie zdobędzie Mistrzostwa Polski. I też wydaje mi się, że Może mam jakąś inną bańkę w mediach społecznościowych, ale też nie tylko w społecznościowych. Jakoś bez echa przechodzi sytuacja, w której Legia jednak trzeci sezon z rzędu nie zdobywa mistrzostwa. To nie jest sytuacja, do której można się było w XXI wieku przyzwyczaić, biorąc pod uwagę, że cały czas finansowo to jest klub, który oczywiście w dużej mierze na kredyt i czasem na chwiejnych nogach, ale no ładuje w ten klub bardzo duże pieniądze i oczekuje się mistrzostwa nie bezpodstawnie. To nie jest takie oczekiwanie jak w klubach, które by chciały, bo mają dużą przeszłość, ale nie ma realnych podstaw, żeby tak myśleć. No i Legii na tym polskim rynku też coś zaczyna uciekać. Jak popatrzymy na dekadę, powiedzmy między 2013 rokiem a 22, 23, no to był zespół, który praktycznie co roku wygrywał mistrzostwo. Zdarzały się przerwy, ale tutaj była przerwa na Lecha w 2015 roku, potem w 2019 na Piasta, no to słyszymy co 4 lata, potem znowu dwa mistrzostwa Legii, 2022 Lech. No i wydawało się, że tak, pierwszy sezon, no to wiadomo, ten kryzys Zamiechniewicza straszny, no wszystko się paliło. Drugi sezon, no to zdobyli wicemistrzostwo, więc wydawało się, że są na dobrej drodze, żeby w tym roku zdobyć mistrzostwo i żeby świat wrócił do normy, tak, z perspektywy warszawskiej. No ale tu jest trzeci sezon, w którym trzeba będzie ogłosić, no, sukces, jeśli zajmą trzecie miejsce. No to coś tutaj naprawdę idzie nie tak, już w takiej dłuższej perspektywie.
Tak, i to też, bo ty wspomniałeś tam o tych sezonach, w których Legia nie zdobywała mistrzostwa, ale Legia zazwyczaj do końca walczyła o mistrzostwo. Natomiast tu mamy trzeci sezon, w którym można powiedzieć, że Legia tak naprawdę o tego mistrza aż tak bardzo nie walczyła, bo 2 lata temu to było bronienie się w zasadzie przed spadkiem. Rok temu to Raków tak Legii odjechał, że też ta biała flaga w sensie walki o mistrzostwo Polski Legii została wywieszona praktycznie już po pierwszej rundzie i emocji wielkich nawet z nieudanym pościgiem za Rakowem nie było. A teraz też no, mamy 3 kolejki przed końcem. Legia chyba już straciła szansę na mistrzostwo po poprzedniej kolejce.
Nie,
Znaczy straciła w momencie, gdy
definitywnie w tej.
Jagiellonia
Tak.
wygrała mecz z Koroną Kielce. No ale też
No,
tak od dwóch...
to oznacza, że 3 ostatnie mecze Legia grała już nie mając szans na mistrzostwo.
Na mistrzostwo, a też trzeba sobie jasno powiedzieć, że te szanse już 2-3 kolejki temu też były takie dość iluzoryczne, jeśli chodzi o Legię, że ona mistrza zrobi. Legia cały czas jest w grze o top 3, znaczy o miejsce na podium, natomiast o mistrzostwo chyba już dość wcześnie, tak teoretycznie się wykluczyła. Więc, znaczy praktycznie się wykluczyła, teoretycznie była, ale praktycznie ja już tak widać było, że Legia mistrzostwa nie zrobi 2-3 kolejki temu.
Tak, ostatni raz taka sytuacja z taką długą przerwą między mistrzostwami Legii miała miejsce między 2006 rokiem a 2013. Wtedy było, no to 7 lat, oczywiście dłuższa przerwa, i wtedy były mistrzostwa dla Zagłębia Lubin, Wisły trzykrotnie, Lecha, Śląska Wrocław i dopiero Legia w 2013. No to był ten moment
No to był taki moment schyłkowego ITI-u i potem wejścia nowego właściciela, nowych
budowanie
właścicieli.
stadionu i tak dalej. To taki moment budowania fundamentów pod to, co się działo w następnej dekadzie. No a tutaj wygląda, że te fundamenty się trochę rozkładają, chociaż oczywiście każdy sezon ma osobną historię. Trzeba jeszcze powiedzieć o tym, bo nie mieliśmy okazji, że Lech wybrał nowego trenera, Nilsa Frederiksena. Oczywiście nie znamy go, tyle go znamy, ile o nim przeczytaliśmy, ale pierwsze wrażenie po tych sylwetkach, po samym tym wyborze, taki wybór chyba trzeba powiedzieć bardzo w stylu Lecha, czyli na siłę wzięty trener z zagranicy, który jakiś sukces osiągnął w Danii. Natomiast Tak na upartego to nie ma powodów, chyba żeby sądzić, że nie dałoby się kogoś podobnego znaleźć na polskim rynku. No i to jest
Tak.
takie moje pierwsze wrażenie.
Tak, dla mnie nie mówię, że nie jest zaskoczeniem nazwisko, bo specjalnie duńskim futbolem się nie interesuję i jakoś tak nie powiem, że znałem tego trenera, no ale właśnie spodziewałem się, że tego, że jeśli Lech nie sięgnie po trenera Skorże, jeśli nie zdoła go namówić do powrotu na Bułgarską, to będzie właśnie jakiś taki trener z zagranicy, który ma CV w miarę sensowne, tak żeby na starcie nie można się było do tego przyczepić, ale też żaden trener, że zrobimy jakiś tam efekt taki wow i będziemy bić brawo, jakiego to wielkiego fachowca do Poznania sprowadzono. Myślę, że to nawet jest mniejsze nazwisko niż poprzedni holenderski trener Van den Brom. No,
Nie, no
zobaczymy.
zdecydowanie, zdecydowanie mniejsze.
No, taki wybór, nie wiem. Po prostu nie jestem do tego przekonany, że to będzie dobry wybór. Oczywiście może się mylę, może on doprowadzi Lech do wielkich sukcesów, ale no dzisiaj taki po prostu będę z ciekawością to obserwował, bo wiadomo, Lecha się obserwuje z ciekawością, bo jest to klub, na który zawsze się patrzy, ale ja szczerze mówiąc, jeśli już bym miał jakieś swoje uczucia opisać, to raczej bardziej lekkie rozczarowanie.
Tak, ja też. Jedyne, co trzeba powiedzieć, to jakby niezależnie od nazwiska, stan rozkładu, w jakim się znajduje drużyna Lecha tej wiosny, sprzyja wchodzeniu nowego trenera. Po Mariuszu Rumaku, po tym, co się teraz dzieje, po tym rozczarowaniu, wydaje mi się, że jakiekolwiek symptomy, że jest lepiej, że troszkę więcej entuzjazmu widać w drużynie, troszkę lepsze wyniki, łatwo zrobić nie najgorsze wejście do takiej drużyny. Chociaż niezależnie od trenera, na pewno tam przebudowy wymaga też szatnia, sam zespół.
Tak, oczywiście. Ja jeszcze tam sam trener według mnie w tej drużyny nie zmieni. Natomiast kluczowe dla powodzenia tej misji, dla tego, jaki Lech będzie miał przyszły sezon, to będą jednak działania związane dyrektora sportowego i pionu sportowego Lecha, bo ta drużyna po prostu doszła do swojego sufitu. I tam bez naprawdę gruntownych zmian kadrowych, jeśli chodzi o drużynę, postępu się nie zrobi z tymi ludźmi, którzy są. Więc bardziej według mnie istotne będzie, jakich piłkarzy Lech się pozbędzie, jakich piłkarzy Lech pozyska, niż to, czy to będzie świetny trener, czy tylko dobry, czy średni.
Tak, oczywiście łatwiej się robi przebudowę kadrową z dobrych piłkarzy, gdy ma się perspektywę grania w Europie. Lech pewnie rankingowo wciąż miałby szansę na kilka rozstawień, więc no, gdyby się wtoczyli do Europy, no to byłyby jakieś perspektywy, że przebrną kwalifikacje, przynajmniej teoretyczne. Natomiast no, nie są w łatwej sytuacji o tyle, że nie tylko musieliby wygrać dwa mecze do końca, z czego wyjazd na Widzew, no i potem granie z koroną walczącą o życie, jakakolwiek ta korona by nie była, to nie jest wcale taki łatwy terminarz. Nie wiem zresztą, jaki terminarz dla Lecha byłby łatwy, jakbym mógł powiedzieć, że jest. No ale przede wszystkim musiałby liczyć na potknięcia dwóch drużyn, czyli Legii Warszawa i Rakowa Częstochowa. No więc te założenia, przepraszam, Legii Warszawa i Górnika Zabrze, bo to te drużyny są nad Lechem w tym momencie. Więc no, bardzo mizerne są perspektywy, że Lech zagra w Europie w przyszłym sezonie, a przecież jeszcze przed tym meczem z Legią to dla Lecha były największe szanse z tej całej grupy. To on był na trzecim miejscu, więc bardzo wiele przegrali, nie osiągając nawet remisu w tym klasyku. Natomiast trzeba też powiedzieć o drugiej ważnej decyzji personalnej w polskich klubach z ostatnich dni, to znaczy Raków Częstochowa też nie jest to zaskoczenie. Ogłosił, że Dawid Szwarga po zakończeniu sezonu przestanie prowadzić ten zespół. Drużyna No, zareagowała dobrze, chociaż wielu kwestionowało moment ogłoszenia, czy to jest właściwa chwila na poinformowanie o takiej decyzji. No, ale wygrał Raków z trudnym rywalem, z Pogonią Szczecin. Wygrał dość pewnie, o tyle, że szybko strzelił dwa gole. W drugiej połowie tę kontrolę stracił, stracił też gola kontaktowego, no, ale dotrzymał to zwycięstwo, jeszcze jakoś podłączając się do Europy. I w tym sensie zastanawiam się nie tyle, czy moment decyzji jest właściwy, tylko czy sama decyzja jest właściwa. Przy wszystkich zarzutach, jakie są do Dawida Szwargi, no to wyobraźmy sobie sytuację, która wciąż jest jeszcze jakoś możliwa, że on zajmuje trzecie miejsce na koniec sezonu. No i jak popatrzysz wtedy całościowo na rozgrywki w wykonaniu Rakowa, no to będzie faza grupowa Ligi Europy. Oczywiście w kiepskim stylu przegrany Puchar Polski. No ale to się, powiedzmy, może zdarzyć. Jeden mecz przegrywasz i odpadasz. I trzecie miejsce w Ekstraklasie. Awans do Ligi Konferencji, do eliminacji. No nie brzmi to moim zdaniem jak fatalny sezon, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności. Zastępowanie tak wielkiej postaci w skali Rakowa jak Marek Papszun. Wydaje mi się po prostu, że nie można udawać, że nie ma żadnego znaczenia, czy Raków skończy ten sezon na trzecim czy na siódmym miejscu, bo to wszystko są bardzo niewielkie różnice. Bo jeśli skończy na siódmym, to nie będzie żadnego punktu zaczepienia, ale jeśli skończy na trzecim, to jednak zmienia sytuację i wtedy wyrzucenie Dawida Szwargi będzie dla mnie wyglądało na przedwczesne. I w tym sensie myślę, że trzeba było poczekać, no, jeszcze te 2 tygodnie, żeby pod koniec maja ogłosić, co się robi z Dawidem Szwargą.
Ja myślę, że los Dawida Szwargi został przesądzony, gdy pojawił się ten słynny tweet właściciela
Że chcą
klubu.
inwestować w jego rozwój?
Nie, że staliśmy się ligowym średniakiem. Myślę, że to był ten moment, kiedy on po prostu uznał, że klub przestał się, że drużyna przestała się rozwijać, nawet nie tyle rozwijać, ile po prostu się cofać. I myślę, że wtedy zaczęły się jakieś działania. Oczywiście teraz się mówi, że szykuje się powrót do Rakowa Marka Papszuna. Myślę, że wtedy zaczęły się jakieś takie wstępne rozmowy, wstępne namawianie albo nawet sondowanie, czy Papszun byłby skłonny wrócić, bo po prostu właściciele często mają tak, że jak jest takie powiedzenie, że lubi się piosenki, które się zna, to myślę, że właściciele klubów też przywiązują się do rozwiązań, które przyniosły kiedyś sukces i myślę, że właściciel Rakowa uznał, że trzeba wrócić do tego, co było. I zauważ, że nagle w pewnym momencie Marek Papszun zaczął się pojawiać na meczach Rakowa, siedział w towarzystwie władz klubu. Także ja już po prostu czułem, że jest przygotowywany grunt pod ten powrót. Oczywiście on jeszcze nie został oficjalnie ogłoszony, no ale insajderzy, czołowi dziennikarze, newsowi w Polsce twierdzą, że Papszun wraca do Rakowa. Zobaczymy, kiedy to zostanie ogłoszone. Być może się przekonam, być może tak nie będzie, ale wszystko na to wskazuje, że tak. Natomiast zgadzam się z tobą, że sam moment ogłoszenia tej decyzji, że trener Szwarga odejdzie, był chyba nie do końca przemyślany. Nie wiem, po co to było robić na 3 kolejki przed końcem. Zresztą widać, że trener jest bardzo rozżalony z tego powodu i tego nie ukrywa, bo trenerzy generalnie rzadko, mimo wszystko, nawet jak są zwalniani, to zachowują dyplomację, bo to jest takie środowisko, że nie wiadomo, co się wydarzy w przyszłości. Lepiej sobie jakoś tam mostów nie palić. Natomiast tutaj, jak na język taki trenerski, dyplomacji trenerskiej, te wypowiedzi trenera Szwargi były według mnie dość ostre.
Ale nie wiem, moim zdaniem on nie spalił mostów. On z
Znaczy,
jednej strony
mostów nie spalił,
nie
ale
przesadził w żaden
przesadnie
sposób.
powiedział.
Nie
Tak.
przesadził w żaden sposób, a mnie, wiesz co, mnie się spodobało o tyle te wypowiedzi, że przez cały ten sezon on tak dla mnie trochę nie miał profilu. On no, mówił tym, niby opowiadał o meczach, ale nie był taką postacią. No ja też w komentarzu po tej decyzji napisałem, że no, odbierałem go trochę jakby cały czas był trenerem tymczasowym, że nie ma tego głównego szefa projektu, no więc, bo nie wiem, bo jest zawieszony bo i siedzi na trybunach, więc jego asystent prowadzi zespół. Trochę tak go odbierałem. Nagle wreszcie zobaczyłem po tym zwolnieniu, zobaczyłem kogoś, kto jednak mówi nie tak po linii, tylko co myśli, jakieś swoje, widać w tym emocje, widać niezgadzanie się właśnie z tą decyzją, jakąś taką złość. Więc no, ja uważam, że on ma tutaj bardzo, bardzo dużo do ugrania w samej końcówce, bo jeśli on, wiadomo, decyzja jest podjęta, Raków zdecydował, że chce iść inaczej, ale jeśli on doprowadziłby ten zespół do trzeciego miejsca, to jednak będzie mógł przedstawiać ten sezon, swój debiutancki w Rakowie, bardzo trudny, jako całkiem przyzwoity, że to nie będzie spalenie się w pierwszym miejscu pracy i wyrzucili mnie po pierwszym sezonie, bo wszystko popsułem, tylko są jakieś punkty zaczepienia dla dalszej kariery, więc no, myślę, że tutaj jeszcze się może wiele wydarzyć i on też wysłał jasny sygnał w Lidze Plus, że chce pracować od razu, chce pozostać na rynku. No i to też jest wysłanie sygnału do rynku. No, i rynek też będzie patrzył, czy to jest trener, który wprowadził Raków do europejskich pucharów i został zwolniony. No, czy trener, który z Mistrza Polski zrobił siódmą drużynę, przegrywając jej cały sezon. To czasem ta granica jest cienka, a w tym przypadku ta granica to jest jeden punkt w dwóch kolejkach. No
Tak.
To.
Tak. No, przy czym mam wrażenie, że jemu będzie trudno wskoczyć od razu z jakąś pracą. Po prostu za dużo jest tych kandydatów. Zobaczymy, ile okienek się pootwiera. Podobno ma się kilka otworzyć, ale nie jestem też do końca przekonany, czy tak będzie. I myślę, że będzie musiał troszkę poczekać na kolejną szansę, na kolejny projekt.
Ale ja bym chciał go zobaczyć gdzieś
No
w jakimś
oczywiście,
miejscu.
jak
Myślę, że
najbardziej
to jest
to...
mimo tego, że po tym pierwszym sezonie jest zwalniany, wydaje mi się, że to jest potencjalnie ciekawy trener. I to, że tak zaczął karierę, wcale nie musi mu zaszkodzić. No.
To jest dla mnie oczywiste, że to jest trener, który na pewno zasługuje na kolejne szanse w klubie Ekstraklasy i to w solidnym klubie, nie na zasadzie jakiegoś też ratowania przed spadkiem. No po prostu uważam, że jakiś klub, solidny klub w Ekstraklasie powinien się na niego skusić, bo myślę, że ma sporo do
Ale
zaoferowania jako
chciałbym,
trener.
żeby to był klub, który on sobie będzie mógł poukładać drużynę i tak dalej, żeby można było zobaczyć, jak on chce grać w piłkę, jakie ustawienie, jakich piłkarzy dobiera, bo tutaj on wszedł w taką silnie już zbudowaną strukturę, nie przez siebie, przez poprzednika. I tak wszelkie próby reformowania tego, co działa, no to zawsze jest ryzyko, że się rozreguluje. To się trochę stało zresztą, że się rozreguluje, a nic nowego nie wejdzie. No, ja po jego sezonie w Rakowie nie do końca wiem, jakim on jest trenerem, jak on chce grać w piłkę, bo nie wiem, ile w tym jest Rakowa, a ile w tym jest jego. Natomiast.
Znaczy, ja jeszcze tak wracając do Rakowa i tego projektu, to jednak mimo wszystko uważam, że też Raków, jeśli chce wrócić do tego, żeby był uważany za naprawdę ściśle topowy klub w Polsce, to musi też trochę postawić na drugą nogę. Nie tylko transfery, ale jednak ten rozwój infrastruktury. No, ja nie mówię już o stadionie, bo to pewnie przekracza możliwości właściciela. Zobaczymy, jak to się rozwinie. No, ale mówiłem w poprzednim odcinku o tych kontuzjach w Rakowie, które według mnie miały ogromny wpływ na to, jak Raków prezentował się, że tam nie było po prostu stabilizacji żadnej, no ale sami wiemy, jakie Raków ma też warunki treningowe i uważam, że stworzenie jednego boiska, porządnego boiska treningowego dla tej drużyny Nie przekracza możliwości właściciela. Nawet można, nie wiem, kupić gdzieś jakiś teren na wsi pod Częstochową i wybudować tam, zrobić tam boisko, na którym można trenować z podgrzewaną murawą, a nie na tym klepisku, na którym Raków trenuje. I może właśnie mówiliśmy o tych przyczynach tych kontuzji, bo może to jest właśnie przyczyną, że Raków. Że tylu zawodników Rakowa miało kontuzję. No, też jak się inwestuje w klub, to nie inwestuje właściciel tylko w samych piłkarzy, no ale też trzeba im stworzyć jakiekolwiek warunki i trenerom, i piłkarzom do pracy, do budowania formy. No, patrząc na zaplecze treningowe Rakowa i porównując z każdym zespołem z czołówki, a nawet nie tylko z czołówki, to ono jest chyba najgorsze.
Tak, rzeczywiście. No tam były jakieś próby podejmowane w ostatnim czasie, żeby trochę to lepiej wyglądało, ale na pewno skala inwestycji pomiędzy pierwszym zespołem a całą resztą, no jest tam przechylona mocno w stronę pierwszego zespołu. Natomiast powiedzmy jeszcze słowo o Pogoni Szczecin, która no, jakoś się podniosła po finale Pucharu Polski, wygrała z Puszczą Niepołomice. Natomiast tutaj ta porażka znowu mocno komplikuje kwestię ratowania sezonu, bo z jednej strony to są tylko 2 punkty straty do trzeciego miejsca, czyli jak najbardziej do odrobienia, ale z drugiej no, jest bardzo wiele drużyn, które by trzeba było wyprzedzić na dystansie tych 2 punktów, co sprawia, no, że awans Pogoni do pucharów to tutaj wydaje się już ekstremalnie mało realny.
Tak, no Pogoń w poniedziałek wygrała ten mecz z Puszczą Niepołomice, o którym nie mówiliśmy, bo nagrywaliśmy wcześniej program, ale mówiliśmy wtedy, że Pogoń ten mecz po prostu musi przepchać, wszystko jedno jak, ale wygrać, odbudować wiarę. No i to zrobiła właśnie w takim stylu. To nie było efektowne zwycięstwo, no ale zrobili to, co mieli zrobić, i wydawało się, że tą traumę po przegranym Pucharu Polski będzie przynajmniej częściowo można zapomnieć, że to będzie taki fundament do tego, żeby jeszcze na tym samym finiszu Ekstraklasy powalczyć. No ale tutaj no znowu dwie szybko stracone bramki, no i się nie udało no, tego już odrobić. Raków mimo wszystko jest na tyle solidną drużyną, że już takich dwubramkowego zwycięstwa nie wypuścił z rąk. Można jeszcze tylko wspomnieć o tym, że no, taką czarną, negatywną postacią Pogoni tych ostatnich dni to jest ten Borges, który zawalił, sprezentował Wiśle gola w finale Pucharu Polski. Teraz też przyczynił się do tego, że Raków zdobył 2 gole.
Tak, a był moment kilka tygodni temu, że był odkryciem jako środkowy obrońca Jensa Gustafssona. Nawet Benedikt Cech, gdy był już zdrowy, to siadał czasem na ławce, bo właśnie grał Borges, no ale rzeczywiście ma fatalny czas. No, oczywiście w naszych warunkach, kiedy wszyscy tracą punkty, to jak tak spojrzałem, co by się musiało wydarzyć, no to przy wygranej Pogoni w Mielcu nie trzeba aż tak wiele. Wystarczy tylko, że Górnik nie wygra z Puszczą, Raków nie wygra z Krakowią, Legia przegra z Wartą, Lech nie wygra z Widzewem. Czyli potrzebna jest jeszcze jedna taka kolejka, jakich mieliśmy już wiele, że cała czołówka się potyka, a Pogoń nie. I wtedy mogą nawet przed ostatnią kolejką mieć wszystko w swoich rękach, być na trzecim miejscu. No ale tych warunków do spełnienia jest kilka. Na pewno.
Według mnie za dużo jednak.
No, każdy z tych zespołów tak naprawdę z czołówki jest w takiej sytuacji, że musi zacząć od siebie, jakkolwiek trywialnie to zabrzmi, czyli wygrać 2 mecze. Myślę, że jeśli wygrasz 2 mecze, to tutaj się możemy różnić, ale myślę, że kto wygra 2 mecze z tych ostatnich, ten zagra w pucharach, że będzie na tyle potknięć innych, że to wystarczy. No ale jeśli ktoś nie wygra, no to trudno mu liczyć potem, że się załapie do pucharów. Jest tych drużyn na tyle dużo, tych kandydatów, że na potknięcia tutaj nie można sobie pozwolić. No Pogoń ma mecz z Górnikiem w ostatniej kolejce, o tyle tutaj ma sprawy w swoich rękach, że może jednego rywala jednocześnie przytrzymać pod sobą, czyli może go ograć, ale Górnik to chyba nie jest największy problem Pogoni, jest kilka innych. Natomiast powiedzmy jeszcze, żeby domknąć, bo tutaj będziemy mieli domkniętą walkę o to trzecie miejsce pucharowe, o meczu Górnika ze Stalą, czyli takim, no, który pokazał moim zdaniem No, że tych kilku procent Górnikowi może zabraknąć, bo trener Jan Urban chciał, żeby w tym meczu ze Stalą pokazać, że to był wypadek przy pracy, to 0-5 z Krakowią. I oczywiście był wypadek przy pracy. Górnik nie zaprezentował się tak katastrofalnie, zaprezentował się normalnie, nawet można powiedzieć do pewnego momentu dojrzale, bo prowadził 1-0 i wydawało się, że nic mu nie grozi, że mimo, że to prowadzenie jest nikłe, to Stal nie dochodziła do jakichś sytuacji. No ale w takich momentach, gdy się prowadzi tylko 1-0, to zawsze może się coś wydarzyć. No i tu się wydarzyło w taki najbardziej bolesny dla Górnika sposób, czyli stracony gol w doliczonym czasie gry z niczego. Po golu wychowanka Górnika, który od 5 lat nie strzelił gola w Ekstraklasie i akurat w tym momencie musiał. No i no to jest ta strata gola pewnie może kosztować Górnik grę w pucharach, bo doliczając mu punkty 2 za wygraną ze Stalą, która już była naprawdę o krok, to dzisiaj Górnik byłby na trzecim miejscu, miałby wszystko w swoich rękach, czyli byłby w takiej sytuacji, w jakiej dzisiaj jest Legia.
Tak, no miałby niezłą sytuację, zwłaszcza, że miałby w perspektywie mecz z Puszczą i
No i
nawet
wyjazd do Szczecina
do
trudny.
Szczecina, w którym w takiej sytuacji przy założeniu, że wygraliby z Puszczą, niewykluczone, że nawet remis by wystarczał do tego, żeby obronić to trzecie miejsce, ale ja przyznam szczerze, że ja jakoś nigdy nawet w najlepszym momencie nie bardzo wierzyłem w te puchary dla Górnika. Oczywiście jeszcze ich nie przekreślam, jeszcze mogą je zrobić, ale jakoś po prostu nie widziałem tego, że to jest drużyna, która zakończy sezon na podium. No i właśnie to, co mówiłeś, że ten mecz ze Stalą Mielec pokazał, że trochę tej dojrzałości tej drużynie zabrakło, bo gdyby byli bardziej dojrzałą drużyną, to myślę, że to zwycięstwo by utrzymali albo wcześniej zamknęliby ten mecz. A ja tak oglądając to spotkanie, tak ostatnich kilkanaście minut, to tak coś zacząłem przeczuwać, że to się może tak skończyć.
Tak, oni się głęboko cofnęli. Górnik miał parę kont, których nie
Nie
wykorzystał albo nie zawiązał tak dobrze, jakby mógł,
no.
więc było to już takie granie na przetrwanie. Chociaż faktycznie do momentu strzelenia gola przez Stal, no nie było takiej klarownej sytuacji dla Stali. Nie było tak, że
Tak.
wisiało w powietrzu. Wisiało w powietrzu bardziej przez to, jak Górnik grał, niż przez to, jak Stal
Właśnie,
grała.
właśnie o to mi chodzi i właśnie dlatego uważam, że Górnik to nie jest drużyna, która nie mówię, że zasługuje, bo jeśli by wygrali, zrobili to by zasłużyli, ale tak no, dostrzegam też deficyty w tym zespole, mimo że trener Jan Urban potrafił je nieźle maskować i eksponować atuty swoich piłkarzy.
Tak jest. No to wiemy po tej kolejce, już mamy obrobioną tę grupę, gdzie się będzie kotłować. Po tej kolejce wiemy, że mistrzem będzie Jagiellonia albo Śląsk Wrocław, czyli mamy tego sensacyjnego mistrza, najbardziej niespodziewanego od 2019 roku i Mistrzostwa Piasta Gliwice. Z jednej strony można się było przyzwyczaić do tej perspektywy, bo te dwie drużyny przez całą rundę jesienną były w ścisłej czołówce. W rundzie wiosennej to utrzymały. Jeśli się tasowały, to głównie między sobą. Rzadko wpuszczały, no niedawno Śląsk na jedną kolejkę wpuścił Lecha na pozycję wicelidera, ale tak to rzadko wpuszczały kogoś do tej czołowej dwójki. W tym sensie można powiedzieć, że to jest no, logiczna konsekwencja wydarzeń z ostatnich miesięcy, że mistrzem będzie któryś z nich. Z drugiej strony, no jeśli spróbujemy się cofnąć do oczekiwań sprzed sezonu, to nie było ani jednego głosu, że któryś z tych zespołów w ogóle może być rewelacją rozgrywek. Gdy nagrywaliśmy zapowiedziowy podcast, wręcz tłumaczyliśmy się, dlaczego widzimy Śląsk aż na 12. miejscu, mimo że nie ma ku temu realnych podstaw, no ale trener Jacek Magiera powinien sprawić, że ten sezon będzie lepszy. Nie byliśmy odosobnieni. Jagiellonia też nie wyglądała na zespół, który będzie lepszy niż, czy wiele lepszy niż w poprzednim sezonie. 0-3 na początek w Częstochowie też nie zapowiadało, że to będzie silny zespół, a jednak na podsumowania przyjdzie czas. Natomiast no, chcę podkreślić no, rangę tego wydarzenia, że mamy absolutnie sensacyjnego mistrza, nie wiemy tylko którego. W tej kolejce muszę powiedzieć, że Śląsk. Obie drużyny mnie bardzo zaskoczyły pozytywnie. Śląsk myślałem, że będzie miał z Krakowią trudną przeprawę, że to jest potencjalna strata punktów. Śląsk chyba pierwszy, na pewno raz, pierwszy raz tej wiosny, a w ogóle nie przypominam sobie meczu Śląska zagranego z tak pełną dominacją. Oczywiście wygrali z Legią Warszawa 4-0 w pierwszej rundzie, ale też było 0-0 do przerwy. Legia przed przerwą miała sytuację na objęcie prowadzenia. Dopiero w drugiej się rozsypała. Tutaj 3-0 do przerwy, potem spokojne kontrolowanie wyniku, dołożenie czwartego gola. Bez historii mecz. Dla Krakowi to było no, lustrzane odbicie spotkania z Górnikiem sprzed tygodnia. Wtedy Krakowi pierwszy, czy jeden z pierwszych rzutów rożnych wszedł i od razu ustawił mecz. Tutaj Śląskowi wszedł jeden z pierwszych rzutów rożnych i od razu ustawił mecz. A też trzeba powiedzieć przy wszystkich zachwytach nad Śląskiem, że Krakowia mocno pomagała też w zdobyciu kolejnych goli, bo asystę przy trafieniu Exposito zaliczył Glik, przy trafieniu Samca Talara zaliczył Andras Skovgaard, więc no to był zespół, który sprzyjał Śląskowi, ale mimo wszystko nie chciałbym umniejszać tym razem wrocławianom. To był taki występ, po którym ja no jednak pomyślałem, że to się może skończyć mistrzostwem dla Śląska. Jednak, chociaż nie przewidywałem tego przez wcześniejsze 31 kolejek.
Tak, no to był najlepszy mecz Śląska w tym roku na pewno. Myślę, że nawet chyba w top 3 całego sezonu będzie. Oczywiście mogą jeszcze zagrać lepiej, bo jeszcze dwa mecze im zostały, no ale na dzisiaj. No to był rzeczywiście taki Śląsk, któremu się mecz oczywiście znakomicie ułożył, bo gol w zasadzie chyba w trzeciej minucie, czy w drugiej minucie, to zawsze jest coś. No ale ta drużyna poszła za ciosem. W pierwszej połowie po prostu istniała tylko jedna drużyna na boisku. Nie wiem, dlaczego Krakowia tak zagrała słabo. Może dlatego, że Śląsk miał tyle atutów. No ale to właśnie był taki Śląsk, który fajnie atakował, dobrze się bronił. Widać, że ci piłkarze, czołowi piłkarze Śląska po prostu złapali dobrą formę, a to już było widać trochę wcześniej, bo ja na przykład w tym meczu Śląska przegranym z Ruchem Chorzów 2-3, który miał scenariusz totalnej kompromitacji Śląska, bo było 0-3 dla Ruchu, skończyło się 3-2, ale ja powiem, że ja już wtedy widziałem jakieś tam zalążki dobrej gry. Może nie dobrej gry, ale takiej czegoś takiego, że piłkarze, niektórzy piłkarze, ci liderzy Śląska są naprawdę w świetnej formie, że łapią formę. I to znalazło jak gdyby potwierdzenie w kolejnych meczach, no bo przyszły dwa kolejne zwycięstwa. No i jeśli Śląsk taką formę utrzyma do końca, to może sprawić, że Jagiellonia naprawdę będzie miała problem, bo no Śląsk ma dwa mecze, które może, no, ma Radomiaka teraz u siebie, z którym powinien wygrać. Wszystko
Znaczy
na to
to
wskazuje,
jest najbardziej
że wygra.
nieprzewidywalny zespół w
I
lidze, Radomiak. I
tak.
tutaj Radomiak może każdy numer wywinąć, no ale
Ale, ale
zakładam, że Śląsk musząc wygra ten mecz.
wygra. No i jedzie do Częstochowy. Zobaczymy. No tam naprawdę łatwo nie będzie. Ale może być też no, taka sytuacja, bo Jagiellonia ma z kolei wyjazd do Gliwic, do Piasta, który jest teraz w bardzo dobrej formie. Może tam się skończyć jakąś stratą punktów i, no i zobaczymy, jak ta kolejka ostatnia naprawdę może być super emocjonująca, jeśli chodzi o walkę o Mistrzostwo Polski, bo po prostu będzie korespondencyjny pojedynek i wcale Śląska w tej rywalizacji z Jagiellonią, mimo że ma dwa, de facto trzy punkty straty, bo ma gorszy bezpośredni bilans, wcale tego Śląska nie przekreślam, że Śląsk nie może tego mistrzostwa zdobyć.
To znaczy, ja się spodziewam, układ jest bardzo podobny dla obu drużyn. To znaczy, jeden
Trudny
to
wyjazd i
trudny wyjazd
teoretycznie
i
łatwy
teoretycznie
wyjazd
prosty
u
mecz u
siebie.
siebie, tak. Ale przez to, że zaczynamy od łatwego teoretycznie meczu dla Śląska i trudnego wyjazdu dla Jagiellonii, to dramaturgia może być jeszcze bardziej zbudowana, bo spodziewam się, że po następnej kolejce oba zespoły mogą mieć tyle samo punktów. To znaczy Śląsk wygrywa z Radomiakiem, a Jagiellonia remisuje w Gliwicach na przykład. No, bo jeśli w ogóle przegra w Gliwicach, no to będzie zmiana lidera na kolejkę przed końcem, co też będzie budować dramaturgię, bo potem Śląsk będzie musiał tego lidera bronić w bardzo trudnym meczu w Częstochowie, a Jagiellonia będzie mogła odrabiać. No ale pytanie znowu, jak uniesie psychicznie sytuację, w której na kolejkę przed końcem traci pozycję lidera. No więc
Znaczy, no ja myślę, że remis Jagiellonii w Gliwicach jednak przesądzi sprawę,
jeśli
bo
zremis, tak,
tak,
ale
no
to.
bo wtedy po prostu wygrana z Wartą w ostatniej kolejce u siebie sprawia, że są mistrzami Polski bez względu na
Tak.
wyniki
Tak,
Śląska, także.
natomiast patrząc na tabelę formy i w ogóle na taki odbiór, no to akurat dzisiaj, ten moment, no to Piast Gliwice jest na wyjeździe, to jest najtrudniejszy rywal, z jakim można grać w lidze. Akurat złapali formę, akurat wygrali 4 mecze z ostatnich 5, no i potrafią być nieprzyjemni. Oni w Białymstoku jako jedyni zremisowali jesienią, gdzie Jagiellonia wszystkich rozstawiała po kątach. Bardzo trudny wyjazd i to tylko zapowiada duże emocje w walce o mistrzostwo, że będziemy tutaj mieli do samego końca. No, no chyba, że Śląsk wywinie numer z Radomiakiem, to też jest oczywiście możliwość, że już po następnej kolejce Jagiellonia będzie miała pewne mistrzostwo, ale akurat myślę, że nie. Myślę, że mistrza poznamy dopiero w 34. kolejce i to będzie świetne. Powiedziałem, że zaskoczył mnie pozytywnie i Śląsk, i Jagiellonia. Śląsk oczywiście rozmachem. Jagiellonia tym rozmachem by mnie nie zaskoczyła, natomiast zaskoczyła mnie tym, że dostrzegłem w meczu z Koroną Kielce zalążki takiej gry, o którą przed tygodniem apelowałem, o której rozmawialiśmy, czyli trochę więcej jednak pilnowania wyniku, myślenia o tym, że niekoniecznie trzeba iść po kolejne gole, gdy się prowadzi, tylko przypilnowania sytuacji na boisku. I no, też były momenty, w których Jagiellonii wymykał się ten mecz z Koroną spod kontroli. Natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że było tam trochę więcej dojrzałości. To znaczy, na początek rozmach typowy dla Jagiellonii, strzelenie 2 goli. Później przypilnowanie wyniku z mniejszymi lub większymi problemami, zwłaszcza kwadrans po przerwie, to była momentami dramatyczna obrona, świetne interwencje Zlatana Alomerowicza, ale przetrzymali ten moment, wrócili do kontroli, strzelili trzeciego gola i przede wszystkim udźwignęli psychicznie sytuację, co do której można było mieć obawy, czyli jak zareagują na to, że wchodzili na boisko nie będąc liderem w sytuacji, w której kilka tygodni temu wydawało się, że oni już tego nie puszczą. Tutaj po wygranej Śląska to on był pierwszy i Jagiellonia musiała na to zareagować, odpowiedzieć i zareagowała. Czy ty patrzysz na nich tutaj bardziej krytycznie?
Nie, też jak najbardziej będę chwalił Jagiellonię za ten mecz. To był naprawdę w miarę dojrzały mecz, taki mecz, jaki kandydat do mistrza Polski w tej fazie powinien rozgrywać z zespołem, który broni się przed spadkiem, a więc jest zdecydowanie słabszy, ma słabszych piłkarzy, słabsze umiejętności. Wiadomo, no, nie była to pełna kontrola przez 90 minut, no ale to generalnie trudno też o taką. Znaczy, Śląsk wygrał efektowniej, zagrał efektowniej, ale myślę, że też brało się to z tego, że mimo wszystko Korona troszeczkę bardziej, oczywiście nie mówię od początku, bo Korona generalnie zawiodła, ale miała takie fazy w tym meczu, że była bardziej zdeterminowana niż Cracovia, bo Cracovia po stracie w zasadzie 2 bramek wywiesiła białą flagę i nie było już w tej drużynie żadnego ducha walki. Natomiast tu w Koronie, która jest w trudniejszej sytuacji niż Cracovia, była w trudniejszej sytuacji, trochę się tej woli walki obudziło i to spowodowało, że przez te kilkanaście minut można było odnieść wrażenie, że Jagiellonia ma kłopoty, ale no wyszli z tego tak, jak powinni. No, co by nie mówić, ostatnio Jagiellonia nie była, według mnie Jagiellonia nie miała kryzysu formy, miała kryzys wyników. I te mecze Jagiellonii tak trochę się wymykały. Ona nie grała tak źle, jakie wyniki osiągała, bo ani mecz w Mielcu, ani mecz z Pogonią czy mecz z Krakowią przegrany u siebie, to nie były mecze, w którym Jagiellonia pokazywała, że gra źle. Ona popełniała jakieś błędy, nie domykała tych spotkań, nie potrafiła ich wygrać, ale to nie było spowodowane tym, że oni jakoś drastycznie obniżyli poziom, czy poziom swojej formy. Po prostu troszkę szczęścia im tam, powiedzmy, brakowało w niektórych momentach. No i a jeśli jest tak, jeśli to nie jest kryzys formy, kryzys fizyczny, to w końcu przyjdzie taki mecz, że się wszystko uda.
Tak, natomiast żeby to był pomost w stronę dolnej części tabeli, to czy nie masz trochę jednak poczucia? Wiem, że jest różnica umiejętności piłkarzy, że Jagiellonia walczy o mistrzostwo, więc to był dla niej bardzo ważny mecz, ale ja mimo wszystko myślałem, że Korona, będąc w tak podbramkowej sytuacji, postawi większy opór, że zaprezentuje się lepiej. No, mnie ten mecz powiedział, już abstrahując od tego, jaka jest sytuacja w tabeli, bo w sobotę jeszcze nie była dla Korony aż tak dramatyczna jak w niedzielę po wygranej Puszczy. Natomiast no, że ten zespół nawet w takim momencie, gdzie już jest sama końcówka, nie jest w stanie jakoś się tak wznieść ponad to, co zwykle prezentuje. No, że to była Korona taka na, powiedzmy, swoim poziomie, ale nie byli to zawodnicy, którzy nagle złapali, no, jakieś takie czując strach przed spadkiem, jakieś dodatkowe moce. No a Korona, nie ukrywajmy, żeby się utrzymać w lidze, musiałaby takie dodatkowe moce złapać. Ma teraz w perspektywie mecz z Ruchem Chorzów, zdegradowanym już. No i można się też spodziewać, że Ruch będzie próbował nadgonić minuty młodzieżowców, żeby nie musieć płacić kary. Powiedzmy, że to jest mecz, za którym można Koronie zakładać 3 punkty, ale to jej nie wystarczy. Korona traci do Krakowi, do Puszczy 4 punkty, co oznacza, że musi w ostatniej kolejce na wyjeździe, a gra na wyjazdach absolutnie fatalnie, wygrała tam jeden mecz, no przynajmniej zremisować, natomiast prawdopodobnie to nie wystarczy. Puszcza i Krakowia musiałyby przegrać oba mecze, nie zdobyć ani punktu, żeby remis w Poznaniu Koronie wystarczył. Żeby Korona w ogóle miała realnie o czym rozmawiać, musiałaby wygrać w Poznaniu, na Lechu, który może będzie walczył jeszcze o puchary, może będzie miał teoretyczną szansę. Oczywiście, że nastroje wokół Lecha są takie i tak się te sezony kończą, że tam może być jakaś totalna degrengolada Lecha, ale ja po prostu zastanawiam się, czy tak czysto piłkarsko Koronę stać na wygranie nawet z Lechem w słabej formie w Poznaniu. No, dlatego tutaj nie protestowałem, jak powiedziałeś, że trzeci spadkowicz jest już znany. Zostawiam trochę marginesu na to, że różne rzeczy się dzieją w piłce, ale Korona jest w absolutnie dramatycznej sytuacji, moim zdaniem.
Tak, no, 4 punkty straty do bezpiecznego miejsca na 2 kolejki przed końcem to już jest naprawdę taki dystans, który, no, jeśli nie ma bezpośredniego meczu między zainteresowanymi drużynami, to jest naprawdę bardzo trudny do odrobienia, bo nawet przy scenariuszu takim, że Korona wygrywa te 2 mecze, zdobywa 6 punktów, kończy sezon z 38, wcale to nie musi oznaczać, że oni się utrzymają, bo wtedy wystarczy, że nie wiem, Warta zrobi 1 punkt, że Puszcza zrobi 2 punkty, czy 3, jakiś jeden mecz wygra, może spokojnie to zrobić. Krakowia też przecież może jakikolwiek mecz
No tak,
wygrać.
mówimy, że doliczamy Koronie punkty za Ruch Chorzów. Krakowia też z tym ruchem gra, wprawdzie na wyjeździe, no
No
ale
ale gramy.
też jest to jakiś taki dla nich jeszcze wentyl bezpieczeństwa, że jeśli będzie sytuacja podbramkowa, no to na pełnej mobilizacji ze zdegradowanym ruchem, w którym będzie grało pewnie 3 młodzieżowców, no to jednak Krakowia może zrobić to, czego potrzebuje. Warta ma trudny terminarz. To w ogóle myślę, że warto już nie mówić tylko o konkretnych meczach. No, podłączmy te wszystkie zespoły. Warta ma trudny terminarz, bo ma mecze z Legią i z Jagiellonią na wyjeździe. No ale Warta też jest niewdzięcznym zespołem, więc myślę, że ona gdzieś komuś może urwać ten choćby punkcik. Ale cały czas najtrudniejszym do spełnienia dla Korony warunkiem jest dla mnie zdobycie tych 38 punktów. Ja myślę nawet, jestem skłonny twierdzić, że jeśli zdobędą 38, to się utrzymają, tak jak mówiłem przy pucharach,
Ale nie
ale pierwsza
zdobędą.
rzecz, że nie zdobędą 38.
Tak. Ten Lech też chyba w końcu coś u siebie będzie chciał wygrać i nawet jeśli to nie będzie jakiś już mecz dla Lecha, na przykład dostawkę, chociaż myślę, że teoretycznie będą mieli jeszcze szansę
No nie
na
ma
tą
chyba, nie ma
trójkę.
chyba wariantu, żeby Lech nie
Tak,
miał szans na puchary.
to jednak no, mimo wszystko zrobią wszystko, żeby przynajmniej na koniec wygrać przed swoimi kibicami. Także no, sytuacja rzeczywiście Korony jest tragiczna i myślę, że też sami piłkarze, bo słuchałem tam wypowiedzi w przerwie, gdy oni sami mówili, że to nie jest takie zaangażowanie w ten mecz, jakie powinno być. I rzeczywiście tam w przerwie pewnie coś się trochę podziało, była jakaś tam dodatkowa mobilizacja, no ale taka mobilizacja powinna być od pierwszej minuty. No ale ja tak odnoszę wrażenie, że ta Korona nie robi wszystkiego w sensie mentalnym już od jakiegoś czasu, nawet od tego meczu z Puszczą Niepołomice
Tak, dla mnie to, ja
wyjazdowego.
to zresztą mówiłem, to jest zarzut dla mnie, bo oni jeszcze mieli kilka kolejek, więc i Kamil Kuzera mówił, że no, chcieli wygrać, ale celem było nie przegrać. No nie, to był właśnie moment, w którym trzeba było zagrać o zwycięstwo. Wiem, że Puszcza, no ale nie ma argumentu, że Puszcza u siebie jest mocna. Korona tu miała bezpośredniego rywala, do którego miała odrobić stratę. I to był moment, kiedy ona musiała pójść po 3 punkty, a ona tam no, szczęśliwie wywalczyła remis i jeszcze nie rozpaczała z tego powodu. To był dla mnie taki niepokojący sygnał. Ja tylko powiem, że jest wariant, w którym Lech w ostatniej kolejce już o nic nie gra, nie ma szans na puchary. To jest wariant, w którym Lech przegrywa w najbliższej kolejce, wszyscy pozostali wygrywają. Ale no, niekoniecznie musi się tak wydarzyć. Dla mnie maksimum takie realne dla Korony to jest 36 punktów i to nie wystarczy. Jestem tym przekonany, że tutaj Krakowia i Puszcza jakiś ten punkt zrobią jeszcze.
Znaczy, no tam jest taki układ, że gdyby Korona miała tyle samo punktów, co Krakowia Puszcza i byłaby mała tabelka tych trzech drużyn,
To
to
Krakowia
wtedy w
spada.
najgorszej sytuacji jest Krakowia, bo najgorszy bilans. Także wystarczy, że na przykład, bo Krakowia ma lepszy, znaczy z Koroną ma bilans na remis, ale tam różnica bramek jest na korzyść Krakowi dość spora. By Korona musiała gdzieś wysoko powygrywać, żeby to odrobić, a jeśli by było właśnie tylko Krakowia z Koroną, no to będą bramki decydować, które Krakowia ma lepsze. Natomiast wystarczy, że Puszcza zrobi jeden punkt w dwóch meczach, to już by wtedy ta tabelka była nierealna w przypadku no, porażek Krakowi.
Tak.
Także że, no, zobaczymy. No. Nie wierzę, że Puszcza ani Krakowia nie zrobią jakiegoś punktu
Znaczy
jeszcze.
ja nawet nie jestem przekonany, czy Krakowia nie zrobi potrzebnych punktów z Rakowem u siebie. No to
Tak,
też
no
nie
to
jest
że
tak,
tak tam.
że Raków tydzień w tydzień gra dobrze i wiadomo, że on jeszcze ma o co walczyć, ale Krakowia też potrafi czasem. Znaczy, zwykle nie gra tak słabo jak przeciwko Śląskowi i zwykle jest bardziej niewygodnym rywalem, więc Krakowia myślę, że i bariera 40 punktów też jest do zrobienia dla niej jeszcze w tym sezonie. Natomiast o meczu Puszczy z Wartą powiedzmy trochę, bo to był ważny mecz dla całego dołu tabeli. Po pierwsze, przypieczętował już definitywnie tak z kanapy sprzed telewizora spadek ruchu. Poniedziałkowy mecz z Radomiakiem nie ma już kompletnie żadnego znaczenia dla ruchu. Radomiak teoretycznie jeszcze potrzebuje zrobić jakieś punkty, żeby się utrzymać, no ale też raczej jest spokojny. Więc Radomiak, jeśli tutaj zrobi swoje, no to już może kończyć sezon, co tylko sprzyja temu, co mówiliśmy, że Śląsk z Radomiakiem w następnej kolejce będzie miał dobre okoliczności, żeby wygrać. No ale dla Warty właśnie z jednej strony jej niewiele punktów brakuje do utrzymania. Z drugiej ta perspektywa meczu z Legią, która nie może puścić miejsca pucharowego i z Jagiellonią, która nie może odpuścić mistrzostwa, dwoma rywalami o znacznie większym potencjale, no jest taka, że może się okazać, że Warta już nie zrobi punktu żadnego do końca sezonu i jest teraz w takim niewygodnym położeniu, że ma 37 punktów, I się będzie zastanawiać, czy to wystarczy. Czy właśnie Korona nie zrobi szalonego rajdu w końcówce, czy nie wygra na Lechu, czy nie będzie miała 38 punktów. Nerwowa może być ta końcówka dla Warty. Właśnie przez tę porażkę z Puszczą Niepołomice ten bezpośredni mecz może bardzo wiele znaczyć. Z drugiej strony Puszcza przez cały sezon, gdy mówiliśmy, czy się utrzyma, czy się nie utrzyma, a może będzie miała szansę, a może podgoni, nigdy jeszcze ani przez tydzień Puszcza nie była w tak dobrym położeniu, jak jest teraz. Nigdy nie była tak blisko utrzymania. No, w tym momencie, gdyby spadła, to byłoby już gigantyczne rozczarowanie, bo są bardzo blisko, zapracowali na to, no, wygrywając taki mecz, w którym mnóstwo było stałych fragmentów gry, ale Puszcza była lepsza z przebiegu gry. Warta miała tę jedną poprzeczkę w końcówce w zamieszaniu, ale wydaje mi się, że gdyby Puszcza tego meczu nie wygrała, to mogłaby mieć poczucie zmarnowanej szansy.
Tak, no jeszcze nie zapominajmy o bramce dla Puszczy na początku, która została anulowana przez VAR, gdzie spalony to było chyba pół stopy, pół pięty, więc taki naprawdę no, super stykowy spalony, no ale został przez VAR wyłapany. Tak, Puszcza była lepsza w tym meczu i kolejny raz Puszcza po prostu zagrała, sprawiła, że ten mecz wyglądał tak, jak ona chciała. Naprawdę mnóstwo tych stałych fragmentów gry, z którymi Warta miała kłopoty. Po rzucie rożnym raz się udało właśnie wtedy, gdy był ten spalony, potem już nie, ale praktycznie każdy rzut z autu z boku, każdy rzut rożny, każdy rzut wolny z bocznej strefy boiska był jakimś tam zagrożeniem dla Warty. No i w końcu udało się też zdobyć bramkę właśnie ze stałego fragmentu gry, ale po bezpośrednim strzale. Taki trochę nieoczywisty bohater, Walski, który no, strzelił bardzo dobrze, bo wbrew pozorom taki rzut wolny praktycznie z linii pola karnego jest trudno wykorzystać, gdy się ustawi dobrze mur, a Puszcza też tutaj bardzo mądrze się ustawiła i ta piłka przemknęła się przez ten gąszcz zawodników i wpadła do bramki, więc spore uznanie za ten strzał. Tak, myślę, że Puszcza już no, nie wypuści tego. To już by było naprawdę, tak jak mówiłeś, jakaś totalna katastrofa by się musiała wydarzyć, żeby Puszcza wypuściła z rąk Ekstraklasę. Także wszystko na to wskazuje, że Niepołomiczanie będą. No, po raz zaliczą drugi sezon na najwyższym poziomie rozgrywkowym, co jest ogromnym sukcesem
Nie wiem, czy to
zdrowcowym.
nie jest większa, nie byłaby większa sensacja niż sam awans.
Awans. Tak, no bo awans czasem po barażach się może przytrafić, a potwierdzenie, utrzymanie się przez cały sezon w gronie no, najlepszych klubów w Polsce ze zdecydowanie wyższymi budżetami, to jednak no, jest to ogromne osiągnięcie, no ale Puszcza po prostu od kilku kolejek naprawdę robi wszystko, żeby się w tej ekstraklasie utrzymać i robi według mnie pod względem mentalnym, takim zaangażowania zdecydowanie więcej niż Korona.
Tak,
I
i też
dlatego jest.
podkreśliłbym, ile oni mają problemów kadrowych. Jak, że wczoraj w tym meczu z Wartą grali parą stoperów Wojcinowicz-Sołowiej, która pierwszy raz w tym sezonie grała ze sobą. To jest rezerwowa para stoperów. Że w trakcie meczu wykartkowani kilkakrotnie, w ogóle na mecz z Górnikiem Zabrze będzie trudno zestawić skład. Przez całą rundę bez Cholewiaka, który był czołową postacią ofensywy. Miał kontuzję poważną Siemaszko. Teraz te dwa mecze bez Kraciuna, filar obrony. Też tutaj stracona jedna bramka w dwóch meczach, zdobyte 3 punkty, więc jakoś przetrwali ten moment. Naprawdę tam jest
Nawet ci
wiele problemów.
dublerzy, którzy mogliby wchodzić, jak Majchrzak, też mają kontuzję. I, no i,
Tak,
te, i
a oni
teraz.
wszystko dźwigają, każdy ten moment. I dla mnie będziemy jeszcze podsumowywać, ale zwykle jest tak, że jak się jakiegoś Beniaminka nie doszacuje, że okazuje się, że się utrzymuje, mimo że się nie przewidywało, to zwykle dlatego, że okazuje się, że tam jest kilku ciekawych piłkarzy, których się nie znało wcześniej, że właśnie się okazują lepsi. Nie wiem, Radomiak wchodził i Karol Angielski strzelił tam kilkanaście goli. No, był niedoszacowany. Nie wiem, Filip Majchrzak się okazał jednym z ciekawszych bramkarzy Ekstraklasy i tak, no, przynajmniej w tamtym sezonie.
Majchrowicz.
Majchrowicz, przepraszam. Natomiast w puszczy po 32 kolejkach. Dalej uważam, że piłkarsko, w sensie jeśli chodzi o czyste umiejętności średniego zawodnika danego zespołu, Puszcza jest najsłabsza w Ekstraklasie. Wykreowała naprawdę niewielu bohaterów. Jest kilka postaci, które się tam wybijają, które zyskały w tym sezonie, ale gdyby dzisiaj Puszcza spadała i wyjmowałoby się zawodników poszczególnych do innych klubów z ruchu, z ŁKS-u, z Puszczy, to chyba z Puszczy byłoby najmniej kandydatów. To po prostu jest świetna praca zespołu, praca sztabu, wyciśnięcie potencjału tych zawodników do maksimum, a nie to, że nie doszacowano wcześniej możliwości zawodników, których nie znaliśmy.
Znaczy, według mnie Puszcza jest budowana pod konkretny styl gry i takich zawodników sobie trener dobiera. To znaczy, Raków też to robił w taki sposób wręcz naukowy, że oni mieli określony model gry i piłkarz pozyskiwany musiał spełniać określone warunki, żeby trafić do tego klubu. Tak przynajmniej za Marka Papszuna było. Natomiast myślę, że Puszczą jest trochę podobnie, że tam oczywiście są też bariery finansowe, bo Puszcza nie może proponować jakichś tam warunków konkurencyjnych finansowych, ale w ramach tego budżetu płacowego, który mają, oni też starannie, bardzo starannie dobierają
Tak, no są
piłkarzy i sprofilowanych,
inne
tak.
typy. Musi być bramkostrzelny obrońca, czyli no ja nie to tak roboczo na szybko
No.
wymyślam, ale bramkostrzelny obrońca wysoki. W ogóle ta obrona często się składa z czterech stoperów, tak naprawdę, albo przynajmniej trzech. Piranie w środku pola, czyli dużo biegania, bardzo dobrzy w odbiorze, tacy niewyłączający się. Jeśli ktoś ma być niższy i bardziej kreatywny, to do bicia stałych fragmentów gry.
Tak, no tutaj Serafin na przykład taki, który po prostu kopie te rzuty wolne z 40, z 50 metra.
Tak, bramkarz, który w miarę potrafi w określony punkt kopnąć piłkę. Wysoki, no niekoniecznie wysoki, ale napastnik wygrywający pojedynki, grający tyłem do bramki. Bardzo dobrze. Sprinter jakiś na skrzydle i ktoś rzucający długie auty. Myślę, że w obrębie tych paru takich ról, niekoniecznie pozycji, ale ról w drużynie jest budowana kadra Puszczy, że tacy zawodnicy muszą być i do tego rzeczywiście w miarę możliwości dobierać w niepołomicach zawodników, no i sukces. Natomiast jeszcze na koniec przy tym meczu widzisz rzeczywiście jakieś zagrożenie dla Warty, czy publicystyka, bo po prostu Korona nie zrobi 6 punktów. Czy Warta twoim
Korona
zdaniem,
nie
znaczy, czy,
zrobi
Korona,
6 punktów.
Korona nie zrobi.
Korona nie zrobi 6 punktów.
Okej. Natomiast mieliśmy jeszcze dwa mecze, po których myślę, że możemy się prześliznąć, bo były to mecze, które o niczym już nie decydowały. Piast Gliwice no, złoił skórę ŁKS-owi 4-0, wszystkie gole w drugiej połowie. Natomiast pomijając pierwszy kwadrans, w którym ŁKS robił dobre wrażenie, no to potem z każdą minutą Piast przejmował kontrolę nad tym meczem, a też już po drugim golu wydawało mi się, że zawodnicy ŁKS-u stracili kompletnie ochotę do grania no i skończyło się takim laniem. Piast uczestniczy w tej walce o 8. miejsce, które nic nie daje, ale jest po prostu jesteś najlepszy ze środka tabeli. No i Aleksandar Wukowicz też oczywiście to, jak zakończy sezon, może mieć wpływ na to, czy będzie dalej pracował, bo jego kontrakt jeszcze nie jest przedłużony. Z tego, co mówił, do 15 maja, czyli do tego tygodnia, klub ma możliwość tak jednostronnie przedłużyć jego umowę. Później będzie to wymagało jakichś negocjacji. No, natomiast w Zagłębiu Lubin sytuacja podobna, czyli Waldemar Fornalik też walczy o przyszłość, też walczy o lepsze wrażenie na koniec sezonu. No i wygrana z Widzewem, można powiedzieć, że trochę niespodziewana, bo Widzew, jak już wszyscy go zaczęli chwalić i mówić, jaką to może być rewelacją na przyszły sezon, no to akurat spuścił z tonu, przegrał 3 mecze z rzędu, no i teraz drugi raz z rzędu przegrał na własnym stadionie, chociaż wcześniej wszystkie mecze wygrywał, do tego zerwane więzadła Bartłomieja Pawłowskiego, więc ta końcówka sezonu też trochę tonuje nastroje, jeśli chodzi o Widzew. Chociaż oczywiście oni w tej walce o ósme miejsce też uczestniczą. Mnie kiedyś tam rzuciło się w oczy, że w XXI wieku Widzew nigdy nie skończył ekstraklasy w górnej połowie tabeli. To też no nie jest to może jakaś wielka motywacja dla piłkarzy, ale no mnie zaskoczyło, że klub jednak o takich ambicjach od tak dawna, jeśli jest w ekstraklasie, to zawsze w dolnej połowie tabeli.
Tak, no jeśli chodzi o Zagłębie i Piasta, to taka odrobina taka satysfakcji dla nas, bo tak uporczywie trochę jesienią i w przedsezonowych zapowiedziach tak sugerowaliśmy, że te drużyny na wiosnę odpalą, że będą grały lepiej niż jesienią. No i długo to się nie sprawdzało, ale w końcu zaczęło się sprawdzać. No w pewnym momencie i Piast, i Zagłębie zaczęły grać na miarę oczekiwań. Kolejny gol Chodyny, który dla mnie jest taką, nie mówię, że rewelacją, ale takim no, w ostatnich kolejkach czołowym piłkarzem ekstraklasy i fajnie, że idzie do przodu. Oczywiście obydwaj trenerzy walczą o posady. Myślę,
To znaczy
że
obydwaj Wukowicz i Fornalik, tak,
tak,
żeby to
tak.
było
Myślę,
precyzyjne.
że tutaj dają solidne argumenty ku temu, żeby te kontrakty z nimi przedłużyć. Zobaczymy, czy takie dobre ostatnie wrażenie będzie decydujące, czy jednak będzie ta ocena ich pracy taka bardziej pogłębiona i brany pod uwagę też ten okres, gdy obydwu zespołom nie szło albo szło co najmniej średnio. Więc jestem bardzo ciekaw tych rozstrzygnięć, no bo to też może otworzyć rynek na zmiany szkoleniowe. Tak samo dotyczy to trenerów Krakowi i Radomiaka, bo tu też się dwa okienka mogą otworzyć i tak końcówka sezonu w wykonaniu tych trenerów może w jakiś sposób zaważyć, czyli mamy potencjalnie cztery kluby takie w miarę solidne, z ambicjami dołączenia do czołówki, w których no może dojść do zmian szkoleniowców i mogą być ciekawe ruchy na tym rynku. Także też z uwagą to śledzę, nie tylko mecze, ale jak to się rozwinie. No ale to są już rozważania takie posezonowe. Natomiast no, jeśli chodzi o Widzew, to myślę, że pojawiały się już takie opinie, że trener Myśliwiec tam zrobił z tej drużyny coś więcej niż było, ale myślę, że jeśli chodzi o tą kadrę Widzewa, to znaczącego postępu, wielkiego postępu nie da się zrobić. Jeśli Widzew ma dołączyć do czołówki, jeśli Widzew ma być lepszym zespołem, to potrzeba tam przynajmniej trzech, czterech naprawdę jakościowych, lepszych jakościowo piłkarzy, żeby zrobić ten krok do przodu.
Przy czym ja na razie się nie daję zwieść końcówką, to znaczy Piast i Zagłębie, nawet jeśli skończą na 8., 9. miejscu, to będą to
Będą
dla mnie
rozczarowaniem.
rozczarowujące wyniki i no to takie minimum przyzwoitości skończyć z tymi zespołami na właśnie 8., 9. miejscu. Z kolei Widzew, nawet jeśli właśnie nie skończy na 8., 9., a 10., 11., to i tak będę uważał, że to jest
Na
taki
miarę
krok w
rozczarowania.
dobrą stronę dla tego klubu, bo jak popatrzymy, wchodzili w trójkę z Miedzią Legnica. Miedź Legnica spadła w pierwszym sezonie. Korona wygląda na to, że drugi sezon obecności w Ekstraklasie będzie jej na razie ostatnim, a Widzew nie zamieszał się w żadnym momencie w walkę o utrzymanie w tym sezonie. Został drużyną środka tabeli, został takim solidnym średniakiem w ekstraklasie. No i to trzeba traktować jako krok w rozwoju i po prostu rozwijać kadrę, budować lepszych piłkarzy, dawać trenerowi lepsze narzędzia, żeby móc patrzeć w górę. Ale tutaj, nawet jeśli wrażenie na koniec sezonu będzie trochę gorsze w końcówce niż było w środku rundy, to i tak myślę, że w Widzewie wszystko idzie w dobrą stronę.
Tak, no ale mówię, no jeśli oni chcą zrobić krok do przodu, to muszą troszkę w piłkarzy
Na
zainwestować,
pewno, na pewno. No i ta kontuzja
lepszych piłkarzy
Pawłowskiego
po prostu.
też
Zwłaszcza, że tutaj no też trzeba będzie znaleźć następcę, no bo
tracą
nie
najlepszego
czarujmy
piłkarza
się.
ostatnich lat.
Przyszły sezon będzie praktycznie grany bez Pawłowskiego, bo wiemy, ile trwa leczenie więzadeł i ile trwa powrót do formy po tym.
Tak
po
jest.
takiej kontuzji, czyli można powiedzieć, że stracili na przyszły sezon największą gwiazdę drużyny.
Tak, krótko po tym, jak się cieszyli, że przedłużyli z nim kontrakt. No tak to w piłce się układa. Na koniec tej kolejki mecz Radomiaka z Ruchem, który raczej nie powinien zamieszać w tabeli w żaden sposób. Natomiast zamiesza w tabeli na pewno następna kolejka, po której się usłyszymy w kolejnym odcinku naszego podcastu. Za dzisiaj już bardzo dziękujemy. Razem ze mną był Grzegorz Wojtowicz.
Dziękuję bardzo.
Ja się nazywam Michał Trela. Do usłyszenia za tydzień.